Księga Daniela. Życiorys Daniela. Daniel z towarzyszami na dworze króla babilońskiego. W trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją. Pan wydał w jego ręce króla judzkiego Jojakima oraz część naczyń domu Bożego, które zabrał do ziemi Shinear, do domu swego Boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego Boga. Król polecił następnie Aszfenazowi, przełożonemu swoich dworzan, sprowadzić spośród Izraelitów z rodu królewskiego oraz z możnowładców, młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim pałacu. Zamierzał ich nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król przydzielił im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które pijał. Mieli być wychowywani przez 3 lata, by po ich upływie rozpocząć służbę przy królu. Spośród synów judzkich byli wśród nich Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. Nadzorca służby dworskiej nadał im imiona: Danielowi Belteszassar, Hananiaszowi Szadrak, Miszaelowi Meszak, Azariaszowi zaś Abednego. Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewskimi ani winem, które król pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać. Bóg zaś obdarzył Daniela przychylnością i miłosierdziem u nadzorcy służby dworskiej. Nadzorca służby dworskiej powiedział do Daniela: obawiam się, by mój pan król, który przydzielił wam pożywienie i napoje, nie ujrzał waszych twarzy chudszych niż młodzieńców w waszym wieku, i byście nie narazili mojej głowy na niebezpieczeństwo u króla. Daniel zaś powiedział do strażnika, którego ustanowił nadzorca służby dworskiej nad Danielem, Hananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: poddaj sługi twoje 10-dniowej próbie, niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie, i postąpisz ze swoimi sługami według tego, co widziałeś. Przystał na to ich żądanie i poddał ich 10-dniowej próbie. A po upływie 10 dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. Strażnik zawierał więc ich potrawy i wino do picia, a podawał im jarzyny. Dał zaś Bóg tym 4 młodzieńcom wiedzę i umiejętności wszelkiego pisma oraz mądrość. Daniel posiadał rozeznanie wszelkich widzeń i snów. Gdy minął okres ustalony przez króla, by ich przedstawić, nadzorca służby dworskiej wprowadził ich przed Nabuchodonozora. Król rozmawiał z nimi i nie można było znaleźć pośród nich wszystkich nikogo równego Danielowi, Hananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Zaczęli więc sprawować służbę przy królu. We wszystkich sprawach wymagających mądrości i roztropności, jakie przedkładał im król, okazywali się 10-krotnie lepsi niż wszyscy wykładacze snów i wróżbici w całym jego królestwie. Przebywał tam Daniel aż do 1. roku Cyrusa. Sen Nabuchodonozora o posągu. W 2. roku panowania Nabuchodonozor miał sny. Ducha jego ogarnął niepokój i nie mógł spać. Rozkazał więc przywołać wykładaczy snów, wróżbitów, czarnoksiężników i chaldejczyków, by powiedzieli królowi, jakie miał sny. Ci zaś przyszli i stanęli przed królem. Król powiedział do nich: miałem sen i ducha mojego ogarnął niepokój, także chcę go zrozumieć. Odrzekli zaś chaldejczycy: królu, żyj wiecznie, powiedz sługom swoim sen, a podamy ci jego znaczenie. Odpowiedział król chaldejczykom: wiedzcie o moim postanowieniu. Jeśli nie wyjawicie mi snu i jego znaczenia, zostaniecie rozerwani na kawałki, a wasze domy zostaną obrócone w gruzy. Jeżeli zaś wyjawicie mi sen i jego znaczenie, otrzymacie ode mnie dary i nagrody oraz wielkie zaszczyty. Toteż powiedzcie mi sen i jego znaczenie. Odpowiedzieli powtórnie: niech król opowie sen swoim sługom, my zaś oznajmimy mu jego znaczenie. Król zaś odrzekł: teraz rozumiem dobrze, że chcecie zyskać na czasie, ponieważ wiecie o niezmiennym moim postanowieniu, mianowicie, że jeśli nie wyjawicie mi snu, jeden może was tylko spotkać wyrok, i że zmówiliście się opowiadać wobec mnie kłamstwo i oszustwo, dopóki się czasy nie zmienią. Dlatego oznajmijcie mi sen, bym się przekonał, iż możecie wyjawić mi jego znaczenie. Chaldejczycy zaś odpowiedzieli królowi: Nie ma nikogo na ziemi, kto by mógł oznajmić to, czego domaga się król. Dlatego żaden z królów, choćby wielkich i potężnych, nie wymaga podobnej rzeczy od wykładacza snów, wróżbity lub Chaldejczyka. Pytanie, jakie król stawia, jest trudne i nikt nie potrafi na nie odpowiedzieć królowi z wyjątkiem bogów, którzy nie przebywają między ludźmi. Wtedy ogarnął króla wielki gniew i oburzenie i rozkazał zabić wszystkich mędrców babilońskich. Wystąpienie Daniela. Gdy wyszedł rozkaz, by wytracić mędrców, miał także ponieść śmierć Daniel ze swymi towarzyszami. Daniel zwrócił się więc z pełną rozwagi i przezornością do Arioka, dowódcy gwardii królewskiej, który udał się, by wytracić mędrców babilońskich. Powiedział do Arioka, królewskiego dowódcy: dlaczego rozkaz królewski jest aż tak surowy? Ariok przedstawił Danielowi sprawę. Daniel udał się do króla, prosząc, by mu dał czas na oznajmienie znaczenia snu. Następnie udał się Daniel do domu i opowiedział sprawę swym towarzyszom Hananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi, aby uprosili miłosierdzie u Boga nieba co do tej tajemniczej sprawy, żeby Daniel ze swymi towarzyszami nie uległ zagładzie wraz z pozostałymi mędrcami babilońskimi. Wtedy Daniel otrzymał objawienie tajemnicy w nocnym widzeniu. Wielbił więc Boga nieba. Daniel mówił tymi słowami: niech będzie błogosławione imię Boga przez wszystkie wieki wieków, bo mądrość i moc są Jego przymiotem. On to zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów, udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym. On odsłania to, co niezgłębione i ukryte, i zna to, co spowite w ciemność, a światłość mieszka u Niego. Ciebie, Boże, moich przodków, uwielbiam i sławię, bo udzieliłeś mi mądrości i mocy. Wyjawiłeś mi to, o co Cię błagaliśmy. Sprawę królewską nam oznajmiłeś. Daniel wykłada sen. Następnie Daniel udał się do Arioka, któremu król wydał polecenie, by pozabijał mędrców babilońskich, i tak powiedział do niego: nie zabijaj mędrców babilońskich. Prowadź mnie przed króla, a podam królowi znaczenie snu. Ariok zaprowadził szybko Daniela do króla i tak powiedział do niego: znalazłem męża spośród uprowadzonych z Judy, który oznajmi królowi znaczenie snu. Król zwrócił się i powiedział do Daniela, który nosił imię Belteszassar: czy możesz rzeczywiście wyjawić mi sen, jaki widziałem, i jego znaczenie? Daniel odpowiedział wobec króla: tajemnicy, o którą król pyta, nie zdołają wyjawić ani mędrcy, ani wykładacze snów, ani wróżbici, ani astrologowie. Jest jednak Bóg w niebie, który odsłania tajemnice, i On oznajmia królowi Nabuchodonozorowi, co nastąpi przy końcu dni. Twój sen i widzenia, jakie miałeś na swym łożu, są następujące. Ciebie, królu, na twym łożu ogarnęły myśli o tym, co ma później nastąpić. Ten zaś, który odsłania tajemnicę, wyjawił tobie, co się stanie. Co do mnie zaś, tajemnica ta stała mi się wiadoma nie dzięki mądrości większej niż u wszystkich żyjących, lecz aby udzielić wyjaśnienia królowi, a ty byś rozumiał myśli swego serca. Ty, królu, patrzyłeś. Oto posąg bardzo wielki o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a widok jego był straszny. Głowa tego posągu była z czystego złota, piersi jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny i połamał je. Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto, i stały się jak plewy na klepisku w lecie. Uniósł je wiatr, tak że nie pozostał po nich nawet ślad. Kamień zaś, który uderzył posąg, rozrósł się wielką górę i napełnił całą ziemię. Taki jest sen, a jego znaczenie przedstawimy królowi. Ty, królu królów, któremu Bóg nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę, którego ręce oddał w całym zamieszkałym świecie ludzi, zwierzęta polne i ptaki powietrzne, i którego uczynił władcą nad nimi wszystkimi, ty jesteś głową ze złota. Po tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze niż twoje, i nastąpi trzecie królestwo miedziane, które będzie panowało nad całą ziemią. Czwarte zaś królestwo będzie trwałe jak żelazo, żelazo, co wszystko kruszy i rozrywa w kawałki, jak żelazo, co miażdży, zetrze i zmiażdży ono wszystkie inne. To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi. Będzie miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny, oznacza, że królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da się pomieszać z gliną. W czasach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze, jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i starł żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później. Prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego pewne. Daniel wywyższony. Wtedy Nabuchodonozor upadł na twarz i oddał pokłon Danielowi, rozkazując złożyć mu ofiarę pokarmową i kadzielną. Następnie zwrócił się król do Daniela i powiedział: Wasz Bóg jest naprawdę Bogiem bogów, Panem królów, który wyjawia tajemnice, ponieważ zdołałeś wyjawić tę tajemnicę. Potem wywyższył król Daniela, dał mu wiele bogatych darów i uczynił go rządcą nad całą prowincją babilońską i zwierzchnikiem nad wszystkimi mędrcami Babilonu. Daniel prosił króla, by powierzył administrację prowincji babilońskiej Szadrakowi, Meszakowi i Abednegowi. Daniel natomiast przebywał na dworze królewskim. Nabuchodonozor wznosi złoty posąg. Król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg o wysokości 60 łokci, a szerokości 6 łokci. Kazał go ustawić na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Następnie polecił król Nabuchodonozor satrapom, namiestnikom, rządcom, radcom, skarbnikom, sędziom, prawnikom i wszystkim zarządcom prowincji zebrać się i uczestniczyć w poświęceniu posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora. Zebrali się więc satrapowie, namiestnicy, rządcy, radcy, skarbnicy, sędziowie, prawnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora i ustawili się przed posągiem, który wznosił król Nabuchodonozor. Herold zaś obwieszczał donośnie: Rozkaz dla was, narody, ludy, języki. W chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadniecie na twarz i oddacie pokłon złotemu posągowi, jaki ustawił król Nabuchodonozor. Kto by nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, zostanie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca. W chwili więc, gdy dał się słyszeć dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, wszystkie narody, ludy, języki padły na twarz, oddając pokłon złotemu posągowi, jaki wzniósł król Nabuchodonozor. Stanowczość trzech młodzieńców. Niektórzy Chaldejczycy przyszli jednocześnie, by oskarżyć Żydów. Zwrócili się do króla Nabuchodonozora i powiedzieli: Królu, żyj wiecznie. Wydałeś królu rozporządzenie, by każdy, gdy usłyszy dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud, wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadł na twarz i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, miał być wrzucony do rozpalonego pieca. Są tutaj jednak mężowie żydowscy, których uczyniłeś zwierzchnikami miasta babilońskiego, Szadrak, Meszak i Abednego. Mężowie ci nie liczą się z tobą, królu. Nie oddają czci twemu Bogu, ani nie oddają pokłonu złotemu posągowi, jaki wzniosłeś. Nabuchodonozor zapłonął gniewem i rozkazał przyprowadzić Szadraka, Meszaka i Abednego. Sprowadzono więc tych mężów przed króla. Zwrócił się do nich Nabuchodonozor i powiedział: Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie mojego Boga, ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który postawiłem? Czy teraz jesteście gotowi, w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk? Szadrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora. Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego Boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który uczyniłeś. Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abednego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec 7 razy więcej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Związano więc tych mężów w ich płaszczach, obuwiu, tiarach i ubraniach i wrzucono do rozpalonego pieca. Ponieważ rozkaz króla był stanowczy, a piec nadmiernie rozpalony, płomień ognia zabił tych mężów, którzy wrzucali Szadraka, Meszaka i Abednego. 3 zaś mężowie, Szadrak, Meszak i Abednego, wpadli związani do środka rozpalonego pieca i chodzili wśród płomieni, wysławiając Boga i błogosławiąc Pana. Pieśń Azariasza. Powstawszy zaś Azariasz, tak się modlił, a otwarłszy swe usta, mówił w środku ognia. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych przodków i pełen chwały. Imię Twoje jest błogosławione na wieki, albowiem jesteś sprawiedliwy we wszystkim, coś nam uczynił. A wszystkie czyny Twoje pełne prawdy, drogi zaś Twoje proste i wszystkie wyroki pełne słuszności. Bo wydałeś prawdziwe wyroki we wszystkim, co sprowadziłeś na nas i na Jerozolimę, święte miasto naszych przodków. Bo według sprawiedliwego wyroku sprowadziłeś to wszystko na nas z powodu naszych grzechów. Tak, zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawości, opuszczając Ciebie. Okazaliśmy się przewrotni we wszystkim, a przykazań Twoich nie słuchaliśmy. Nie zachowywaliśmy ani nie wypełnialiśmy tego, co nam nakazałeś, by się nam dobrze powodziło. Wszystko, co na nas sprowadziłeś i wszystko, co nam uczyniłeś, uczyniłeś według sprawiedliwego sądu. Wydałeś nas w ręce naszych niegodziwych przyjaciół, najgorszych spośród odstępców i niesprawiedliwemu królowi, najbardziej przewrotnemu na ziemi. Teraz zaś nie mamy odwagi otworzyć swych ust. Wstyd i hańba okryła Twoje sługi i tych, co cześć Ci oddają. Nie opuszczaj nas na zawsze, przez wzgląd na święte Twe imię, nie zrywaj Twego przymierza. Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia przez wzgląd na Twego przyjaciela Abrahama, sługę Twego Izaaka i Twego świętego Izraela. Im to przyrzekłeś rozmnożyć potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek nad brzegiem morza. Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich narodów. Oto jesteśmy dziś poniżeni na całej ziemi z powodu naszych grzechów. Nie ma obecnie władcy, proroka, ani wodza, ani całopalenia, ani ofiar, ani darów pokarmowych, ani kadzielnych. Nie ma gdzie ofiarować Tobie pierwocin i doznać Tego miłosierdzia. Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie. Tak jak całopalenia z baranów i cielców, jak z tysięcy tłustych owiec, niech się stanie dziś nasza ofiara wobec Ciebie i podoba się Tobie. Bo ci, co pokładają ufność w Tobie, nie zaznają wstydu. Teraz zaś postępujemy za Tobą z całego serca. Odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twego oblicza. Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia. Wybaw nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławne, Panie. Wszyscy ci, co wyrządzają krzywdę Twym sługom, niech doznają hańby. Niech ich wstyd okryje, pozbawi wszelkiej siły i mocy, a potęga ich niech zostanie skruszona. Niech poznają, że tylko Ty jesteś Panem Bogiem, pełnym chwały na całej ziemi. Słudzy królewscy, którzy ich wrzucili, nie ustawali w rozpalaniu pieca naftą, smołą, pakułami i chrustem. Także płomień wznosił się 49 łokci ponad piec i rozprzestrzeniając się spalił tych Chaldejczyków, którzy znaleźli się koło pieca. Jednak anioł pański zstąpił do pieca wraz z Azariaszem i jego towarzyszami i usunął płomień ognia z pieca, sprowadzając do środka pieca jakby orzeźwiający powiew wiatru. Także ogień nie dosięgnął ich wcale, nie sprawił im bólu, ani nie wyrządził krzywdy. Pieśń 3 młodzieńców. Wtedy ci 3 jakby jednym głosem wysławiali, wychwalali i błogosławili Boga w piecu, mówiąc: Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości, chwalebne i wywyższone na wieki. Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały, nader chwalebny i sławny na wieki. Błogosławiony jesteś na tronie Twojego Królestwa, nader chwalebny i sławny na wieki. Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, co na cherubach zasiadasz, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, pełen chwały i sławny na wieki. Wszystkie Pańskie dzieła błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Niebiosa, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszystkie wody pod niebem, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszystkie potęgi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Słońce i księżycu, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Gwiazdy nieba, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Deszcze i rosy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Ogniu i żarze, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Chłodzie i upale, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Rosy i szrony, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Mrozy i zimna, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Lody i śniegi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Dni i noce, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Światło i ciemności, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki. Góry i pagórki, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszystkie rośliny ziemi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Źródła, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Morza i rzeki, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wieloryby i stworzenia morskie, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Zwierzęta dzikie i trzody, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Synowie ludzcy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Izraelu, błogosław Pana, chwal i wywyższaj Go na wieki. Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Słudzy Pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Hananiaszu, Azariaszu, Miszaelu, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Bo wybawił nas z otchłani i z mocy śmierci ocalił nas, wyrwał nas spośród płonącego żarem ognia. Wychwalajcie Pana, bo łaskawy, bo wiecznie trwa Jego łaskawość. Wszyscy bogobojni, błogosławcie Pana, Boga bogów, chwalcie i wysławiajcie, bo na wieki Jego łaskawość. Nabuchodonozor ułaskawia trzech młodzieńców. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: rzeczywiście, królu. On zaś w odpowiedzi rzekł: lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. Wygląd czwartego przypomina anioła. Wtedy przystąpił Nabuchodonozor do otworu płonącego pieca i powiedział: Szadraku, Meszaku i Abednego, słudzy najwyższego Boga, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Szadrak, Meszak i Abednego wyszli więc z ognia. Satrapowie, namiestnicy, rządcy i doradcy królewscy zebrali się i spostrzegli, że ogień był pozbawiony siły wobec ciał tych mężów, tak że nawet włos z ich głowy nie uległ spaleniu, ani ich płaszcze uszkodzeniu, ani nie dotarł do nich swąd spalenizny. Nabuchodonozor powiedział na to: niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swego anioła, aby uratować swoje sługi. W nim pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. Dlatego wydaje rozkaz, by bez względu na przynależność narodową, rodową czy język, każdy, kto by wypowiedział bluźnierstwo przeciw Bogu Szadraka, Meszaka i Abednego, został rozerwany na kawałki, a dom jego, żeby stał się rumowiskiem. Bo nie ma innego Boga, który by mógł zapewnić ratunek jak ten. Potem król obdarzył zaszczytami Szadraka, Meszaka i Abednego w mieście Babilonie. Drugi sen Nabuchodonozora. Król Nabuchodonozor do wszystkich narodów, pokoleń, języków mieszkających po całej ziemi. Obyście zaznali wielkiego pokoju. Spodobało mi się oznajmić znaki i cuda, jakie Najwyższy Bóg dla mnie uczynił. Jak wielkie są Jego znaki, jak potężne Jego cuda. Jego królestwo jest wiecznym królestwem, a panowanie Jego przez wszystkie pokolenia. Ja, Nabuchodonozor, zażywałem spokoju w swoim domu i radości w swoim pałacu. Miałem widzenie we śnie, które mnie przeraziło. Zaniepokoiły mnie wyobrażenia na moim łożu i widziadła w mojej głowie. Toteż wydałem polecenie, by sprowadzono do mnie wszystkich mędrców babilońskich, żeby mi dali wyjaśnienie snu. Zjawili się więc wykładacze snów, wróżbici, Chaldejczycy i astrologowie. Opowiedziałem im sen, ale jego wykładu nie mogli mi podać. W końcu przybył do mnie Daniel, któremu na imię według imienia mojego Boga Belteszassar, a w którym mieszka Duch Świętych Bogów. Opowiedziałem mu sen. Belteszassarze, przełożony wykładaczy snów, wiem, że w Tobie mieszka Duch Świętych Bogów i że żadna tajemnica nie stanowi dla Ciebie trudności. Oto mój sen, który widziałem. Daj jego wykład. Widziadła mojej głowy na moim łożu były takie. Patrzałem, a oto drzewo w środku ziemi, a jego wysokość ogromna. Drzewo wzrastało potężnie, wysokością swą nieba sięgało. Widać je było aż po krańce ziemi. Liście jego były piękne, a owoce obfite. Dawało ono pożywienie wszystkim. Pod nim szukały cienia zwierzęta lądowe. Na jego gałęziach mieszkały ptaki powietrzne. Z niego żywiło się wszelkie ciało. Patrzałem na widziadła mojej głowy na moim łożu, a oto czuwający i święty zstępował z nieba. Wołał on głośno i tak mówił: wyrąbcie drzewo i obetnijcie gałęzie, otrząśnijcie liście i odrzućcie owoce. Zwierzęta niech uciekają spod niego, a ptaki z jego gałęzi. Lecz pień jego korzeni pozostawcie w ziemi, to w okowach z żelaza i brązu, wśród polnej zieleni. Niech zwilża go rosa z nieba, a trawę polną niechaj dzieli ze zwierzętami. Jego ludzkie serce niech ulegnie odmianie, a niech otrzyma serce zwierzęce. 7 okresów czasu niech nad nim przeminie. Według postanowienia czuwających taki jest dekret, sprawa rozstrzygnięta przez świętych, aby wszyscy żyjący wiedzieli, że Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim. Może je dać komu zechce, może ustanowić nad nimi najniższego z ludzi. To jest sen, jaki widziałem ja, król Nabuchodonozor. Teraz zaś, Belteszassarze, podaj mi jego znaczenie, bo wszyscy mędrcy mojego kraju nie mogli mi go wyjaśnić. Ty zaś możesz, bo posiadasz Ducha Świętych Bogów. Daniel wyjaśnia sen. Wówczas Daniel, który nosił imię Belteszassar, popadł na chwilę w oszołomienie, a jego myśli zaniepokoiły się. Król zaś odezwał się i rzekł: niech sen i jego wykład nie niepokoją ciebie, Belteszassarze. Belteszassar odpowiedział: panie mój, oby sen odnosił się do twoich wrogów, a jego wykład do twoich przeciwników. Drzewem, które ujrzałeś, jak rosło i stało się potężne, tak że wysokość jego sięgała nieba i że było widoczne na całej ziemi, którego liście były piękne, a owoce obfite, na którym było pożywienie dla wszystkich, pod którym przebywały zwierzęta lądowe i na którego gałęziach gnieździły się ptaki powietrzne. Jesteś ty, o królu. Wzrosłeś i stałeś się potężny, a wielkość twoja wzrastała i sięgała aż do nieba, panowanie zaś twoje aż po krańce świata. To natomiast, że król widział czuwającego i świętego zstępującego z nieba i mówiącego: wyrąbcie drzewo i zniszczcie je, tylko pień jego korzeni pozostawcie w ziemi, to w żelaznych i brązowych okowach wśród polnej zieleni. Niech go zwilża rosa z nieba, niech ma dział ze zwierzętami lądowymi, aż nie upłynie nad nim 7 okresów czasu. To jest wyjaśnienie królu i postanowienie najwyższego, które dopełni się na królu panu moim. Wypędzą cię spośród ludzi i będziesz przebywał wśród lądowych zwierząt. Tak jak wołom będą ci dawać trawę do jedzenia, a rosa z nieba będzie cię zwilżać. 7 okresów czasu upłynie nad tobą, aż uznasz, że najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim i powierza je komu zechce. To zaś, że wydano polecenie, by zostawić pień korzeni, oznacza, że pozostawią ci królestwo, skoro uznasz, że niebo sprawuje władzę. Dlatego, królu, przyjmij moją radę i okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje nieprawości miłosierdziem wobec ubogich. Wtedy może twa pomyślność okaże się trwałą. Nabuchodonozor w odosobnieniu. Wszystko to spełniło się na królu Nabuchodonozorze. Po upływie 12 miesięcy, gdy przechadzał się na tarasie królewskiego pałacu w Babilonie, król odezwał się i powiedział: czy nie jest to wielki Babilon, który ja zbudowałem jako siedzibę królewską, siłą mojej potęgi i chwałą mojego majestatu? Nim król jeszcze wypowiedział swoje słowo, padł głos z nieba: otrzymujesz zapowiedź, królu Nabuchodonozorze. Panowanie odstąpiło od ciebie. Zostaniesz wypędzony od ludzi. Będziesz mieszkał wśród lądowych zwierząt i będą ci dawać jak wołom trawę na pokarm. 7 okresów czasu upłynie nad tobą, dopóki nie uznasz, że najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim. Natychmiast wypełniła się zapowiedź na Nabuchodonozorze. Wypędzono go spośród ludzi, żywił się trawą jak woły, a rosa z nieba zwilżała go. Włosy jego urosły niby pióra orła, paznokcie zaś jego jak pazury ptaka. Gdy zaś upłynęły oznaczone dni, ja, Nabuchodonozor, podniosłem oczy ku niebu. Wtedy powrócił mi rozum i wysławiałem Najwyższego, uwielbiałem i wychwalałem żyjącego na wieki. Bo jego władza jest władzą wieczną, panowanie jego przez wszystkie pokolenia. Wszyscy mieszkańcy ziemi nic nie znaczą, według swojej woli postępuje on z niebieskimi zastępami. Nie ma nikogo, kto by mógł powstrzymać jego ramię i kto by mógł powiedzieć do niego: co czynisz? W tej samej chwili wrócił mi się rozum i na chwałę jego panowania wrócił się majestat i blask. Doradcy moi i możnowładcy odszukali mnie i przywrócili mi władzę królewską i dano mi jeszcze większy zakres władzy. Ja, Nabuchodonozor, wychwalam teraz, wywyższam i wysławiam króla niebios. Bo wszystkie jego dzieła są prawdą, a drogi jego sprawiedliwością. Tych zaś, co postępują pysznie, może on poniżyć. Księga Daniela. Uczta Baltazara. Król Baltazar urządził dla swych możnowładców w liczbie 1000 wielką ucztę i pił wino wobec 1000 osób. Gdy zasmakował winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego ojciec Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby mogli z nich pić król oraz jego możnowładcy, jego żony i nałożnice. Przyniesiono więc złote i srebrne naczynia zabrane ze świątyni w Jerozolimie. Pili z nich król, jego możnowładcy, jego żony i jego nałożnice. Pijąc wino, wychwalali bożków złotych i srebrnych, miedzianych i żelaznych, drewnianych i kamiennych. Tajemnicze słowa na ścianie. W tej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały za świecznikiem na wapnie ściany królewskiego pałacu. Król zaś widział piszącą rękę. Twarz króla zmieniła się, myśli jego napełniły się przerażeniem. Jego stawy biodrowe uległy rozluźnieniu, a kolana jego uderzały jedno o drugie. Zakrzyknął król, by wprowadzono wróżbitów, chaldejczyków i astrologów. Zwrócił się król do mędrców babilońskich i rzekł: każdy, kto przeczyta to pismo i wyjaśni mi je, ma być odziany w purpurę i złoty łańcuch na szyję i ma panować w moim kraju jako trzeci. Przystąpili więc wszyscy mędrcy królewscy, ale nie mogli odczytać pisma ani podać wyjaśnienia królowi. Wtedy Baltazar przeraził się bardzo, kolor jego twarzy zmienił się, a jego możnowładców ogarnęło zmieszanie. Królowa weszła na skutek słów króla i możnowładców do sali biesiadnej. odezwała się królowa i rzekła: Królu, żyj wiecznie, nie lękaj się swoich myśli i niech kolor twej twarzy nie ulega zmianie. Jest w twoim królestwie mąż posiadający ducha świętych bogów. W czasach twego ojca znaleziono w nim światło rozumu i mądrość podobną do mądrości bogów. Ojciec twój, król Nabuchodonozor, ustanowił go zwierzchnikiem wykładaczy snów, wróżbitów, chaldejczyków i astrologów, ponieważ stwierdzono u Daniela, któremu król nadał imię Belteszassar, nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozwagę, umiejętność wykładania snów, wyjaśniania rzeczy zagadkowych i rozwiązywania zawiłych. Każ więc zawołać Daniela, a on ci wskaże znaczenie. Daniel wyjaśnia zdarzenie. Wtedy przyprowadzono Daniela przed króla. Król odezwał się do Daniela. Czy to ty jesteś Daniel, jeden z uprowadzonych z Judy, których sprowadził z Judy król, mój ojciec? Słyszałem o tobie, że posiadasz boskiego ducha i że uznano w tobie światło, rozwagę i nadzwyczajną mądrość. Przyprowadzono do mnie mędrców i wróżbitów, by odczytali to pismo i podali jego znaczenie. Oni jednak nie potrafili podać znaczenia sprawy. Słyszałem zaś o tobie, że umiesz dawać wyjaśnienia i rozwiązywać zawiłości. Jeśli więc potrafisz odczytać pismo i wyjaśnić jego znaczenie, zostaniesz odziany w purpurę i złoty łańcuch na szyję i będziesz panował jako trzeci w królestwie. Wtedy odezwał się Daniel i rzekł wobec króla: Dary swoje zatrzymaj, a podarunki daj innym. Jednakże odczytam królowi pismo i wyjaśnię jego znaczenie. Królu, najwyższy Bóg dał twemu ojcu Nabuchodonozorowi królestwo, wielkość, chwałę i majestat. Z powodu wielkości mu udzielonej wszystkie ludy, narody i języki odczuwały bojaźń i drżały przed nim. Zabijał kogo chciał i pozostawiał przy życiu kogo chciał. Kogo chciał wywyższał, a kogo chciał poniżał. Gdy jednak jego serce uniosło się pychą, a jego duch utrwalił się w hardości, złożono go z królewskiego tronu i odebrano mu chwałę. Wypędzono go spośród ludzi, jego serce upodobniło się do serca zwierząt i przebywał z dzikimi osłami. Żywiono go jak woły trawą, jego ciało zaś zwilżała rosa z nieba, dopóki nie uznał, że najwyższy Bóg panuje nad królestwem ludzi i że kogo chce, ustanawia nad nimi. Ty zaś, jego syn Baltazar, nie uniżyłeś swego serca, mimo że wiedziałeś o tym wszystkim, lecz uniosłeś się przeciw Panu Nieba. Przyniesiono do ciebie naczynia jego domu, ty zaś, twoi możnowładcy, twoje żony i twoje nałożnice piliście z nich wino. Wychwalałeś bogów srebrnych i złotych, miedzianych, żelaznych, drewnianych i kamiennych, którzy nie widzą, nie słyszą i nie rozumieją. Bogu zaś, którego mocy jest twój oddech i wszystkie twoje drogi, czci nie oddałeś. Dlatego posłał on tę rękę, która nakreśliła to pismo. Zapowiedź upadku Baltazara. A oto nakreślone pismo: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Takie zaś jest znaczenie wyrazów. Mene, Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego okres. Tekel, zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki. Peres, twoje królestwo uległo podziałowi. Oddano je Medom i Persom. Wtedy na rozkaz Baltazara odziano Daniela w purpurę, nałożono mu na szyję złoty łańcuch i ogłoszono, że ma rządzić jako trzeci w państwie. Tej samej nocy król chaldejski Baltazar został zabity. Dariusz zaś Med, liczący 62 lata, otrzymał królestwo. Daniel oskarżony u Dariusza. Spodobało się ustanowić Dariuszowi nad państwem 120 satrapów, którzy mieli przebywać w całym królestwie, nad nimi zaś trzech zwierzchników. Jednym z nich był Daniel, którym satrapowie składali sprawozdania, by nie obciążać króla. Daniel zaś przewyższał zwierzchników i satrapów, posiadał bowiem wyższego ducha. Król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Wobec tego zwierzchnicy i satrapowie usiłowali znaleźć podstawę do oskarżenia Daniela w sprawach królestwa. Nie mogli jednak znaleźć podstawy ani żadnego wykroczenia, bo był on wierny i nie można było w nim znaleźć żadnego zaniedbania ani błędu. Ludzie ci powiedzieli: nie możemy znaleźć żadnej podstawy do oskarżenia przeciw temu Danielowi, ale mamy coś przeciw niemu w kulcie jego Boga. Zwierzchnicy więc i satrapowie pospieszyli gromadnie do króla i tak do niego powiedzieli: Królu Dariuszu, żyj wiecznie. Wszyscy zwierzchnicy państwowi, namiestnicy i satrapowie, doradcy i rządcy postanowili, żeby król wydał zarządzenie i ustanowił zakaz. Ktokolwiek w ciągu 30 dni zanosiłby prośbę do jakiegoś boga lub człowieka poza tobą, królu, zostanie wrzucony do jaskini lwów. Teraz zaś, królu, wydaj zakaz i każ spisać dekret, który byłby nieodwołalny według nienaruszalnego prawa Medów i Persów. Kazał więc król Dariusz spisać dokument i zakaz. Gdy Daniel dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu. Miał on w swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. 3 razy dziennie padał na kolana, modląc się i uwielbiając Boga, tak samo jak to czynił przedtem. Mężowie ci podbiegli gromadni i znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego Boga. Udali się więc i powiedzieli do króla w sprawie zakazu królewskiego. Czy nie kazałeś królu ogłosić dekretu, że ktokolwiek prosiłby w ciągu 30 dni o coś jakiegokolwiek Boga lub człowieka poza tobą, ma być wrzucony do jaskini lwów? W odpowiedzi król rzekł, sprawę rozstrzygnięto według nienaruszalnego prawa Medów i Persów. Na to odpowiedzieli, zwracając się do króla. Daniel, ten mąż spośród uprowadzonych z Judy, nie liczy się z tobą, królu, ani z zakazem wydanym przez ciebie. 3 razy dziennie odmawia swoje modlitwy. Gdy król usłyszał te słowa, ogarnął go smutek, postanowił uratować Daniela i aż do zachodu słońca usiłował znaleźć sposób, by go ocalić. Lecz ludzie ci pospieszyli gromadnie do króla, mówiąc, wiedz, królu, że zgodnie z prawem Medów i Persów, żaden zakaz ani dekret wydany przez króla nie może być odwołany. Daniel wrzucony do jaskini lwów. Wtedy król wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini lwów. Król zwrócił się do Daniela i rzekł, twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje cię. Przyniesiono kamień i zatoczono na otwór jaskini lwów. Król zapieczętował go swoją pieczęcią i pieczęcią swych możnowładców, aby nic nie uległo zmianie w sprawie Daniela. Następnie król odszedł do swego pałacu i pościł przez noc, nie kazał wprowadzić do siebie nałożnic, a sen odszedł od niego. Król wstał o świcie i udał się spiesznie do jaskini lwów. Gdy był blisko jaskini, wołał do Daniela głosem pełnym bólu. Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel odpowiedział królowi. Królu, żyj wiecznie. Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom. Nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ on uznał mnie za niewinnego, a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego. Uradował się z tego król i rozkazał wydobyć Daniela z jaskini lwów. Nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał swemu Bogu. Na rozkaz króla przyprowadzono mężów, którzy oskarżyli Daniela i wrzucono do jaskini lwów ich dzieci i żony. Nim jeszcze wpadli na dno jaskini, pochwyciły ich lwy i zmiażdżyły ich kości. Wyznanie wiary Dariusza. Król Dariusz napisał do wszystkich narodów, ludów i języków zamieszkałych po całej ziemi. Wasz pokój niech będzie wielki. Wydaję niniejszym dekret, by na całym obszarze mojego królestwa odczuwano lęk i drżenie przed Bogiem Daniela, bo On jest Bogiem żyjącym i trwa na wieki. On ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi. On uratował Daniela z mocy lwów. Ów Daniel zaś zażywał pomyślności zapanowania Dariusza i zapanowania Persa Cyrusa. Wizje Daniela. Wizja 4 bestii. W 1. roku króla babilońskiego Baltazara miał Daniel sen i zaniepokoiły go widziadła jego głowy na jego łożu. Następnie spisał on sen. Początek opisu mówi, Daniel więc powiedział, ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto 4 wichry nieba wzburzyły wielkie morze. 4 ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej. Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła. Ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na 2 nogach, dając jej ludzkie serce. A oto 2 bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a 3 żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej, podnieś się, pożeraj wiele mięsa. Potem patrzałem, a oto inna bestia, podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie 4 ptasie skrzydła. Bestia ta miała 4 głowy, jej to powierzono władzę. Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych widzeniach,
a oto czwarta bestia okropna i przerażająca o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury. Pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała 10 rogów. Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i 3 spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy.
Wizja Syna Człowieczego. Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Z powodu gwaru wielkich słów, jakie wypowiadał Bóg, patrzałem, aż zabito bestię. Ciało jej uległo zniszczeniu i wydano ją na spalenie. Także innym bestiom odebrano władzę, ale ustalono okres trwania ich życia co do czasu i godziny. Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
4 królestwa. Ja, Daniel, popadłem z tego powodu w niepokój ducha, a widzenia mojej głowy przeraziły mnie. Zbliżyłem się do jednego ze stojących i poprosiłem o pewne wskazówki co do tego wszystkiego. On zaś odpowiedział i wyjaśnił znaczenie rzeczy. Te wielkie bestie w liczbie 4 to 4 królów, którzy powstaną z ziemi. Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków. Potem chciałem się upewnić co do 4 bestii, odmiennej od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury, a pożerała, kruszyła i deptała nogami resztę. Oraz co do 10 rogów na jej głowie i co do innego, przed którym, gdy wyrósł, upadły 3 tamte. Róg ten miał oczy i usta, wypowiadające wielkie rzeczy, i wydawał się większy od swoich towarzyszy. Patrzałem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi i zwyciężał ich, aż przybył Przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym Najwyższego, i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo. Powiedział tak. 4 bestia to 4 królestwo, które będzie na ziemi różne od wszystkich królestw. Pochłonie ono całą ziemię, podepce ją i zetrze. 10 zaś rogów. Z tego królestwa powstanie 10 królów, po nich zaś inny powstanie, odmienny od poprzednich, i obali 3 królów. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawo, a święci będą wydani w jego ręce, aż do czasu, czasów i połowy czasu. Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie, a panowanie i władzę i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo jego będzie wiecznym królestwem, będą mu służyły wszystkie moce i będą mu uległe. Dotąd opis zdarzenia. Moje myśli przeraziły bardzo mnie, Daniela. Zmieniłem się na twarzy, lecz zachowałem sprawę w sercu.
Wizja barana i kozła. W 3. roku panowania króla Baltazara miałem widzenie ja, Daniel, po tym, co ujrzałem poprzednio. Gdy patrzałem podczas widzenia, zobaczyłem siebie w Suzie, w warowni, która leży w kraju Elam. Patrzałem w widzeniu i znalazłem się nad rzeką Ulej. Podniosłem oczy i spojrzałem, a oto jeden baran stał nad rzeką. Miał on 2 rogi, obydwa wysokie, jeden wyższy niż drugi, a wyższy wyrósł jako ostatni. Ujrzałem barana bodącego rogami ku zachodowi, północy i południu. Żadne ze zwierząt nie mogło mu sprostać, ani nikt nie mógł uwolnić się z jego mocy. On zaś czynił, co chciał i stawał się wielki. Ja zaś patrzałem uważnie i oto kozioł nadszedł od zachodu na całą ziemię, nie dotykając jej. Kozioł ten miał okazały róg między oczami. Podszedł on aż do barana o 2 rogach, którego widziałem stojąc nad rzeką, i biegł ku niemu w rozpędzie swojej siły. Zobaczyłem, jak dosięgnął barana i rozgniewał się na niego. Uderzył barana i złamał 2 jego rogi.
Baran nie miał siły, by mu stawić czoło. Powalił więc go na ziemię i podeptał nogami, a nie było nikogo, kto by wyrwał barana z jego mocy. Kozioł urósł niezmiernie, ale gdy był w pełni sił, wielki róg uległ złamaniu, a na jego miejscu wyrosły cztery inne ku czterem stronom świata. Z jednego z nich wyrósł inny mały róg i wzrastał nadmiernie ku południowi, ku wschodowi i ku wspaniałemu krajowi. Wzrastał on aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię część wojska oraz gwiazd i podeptał je. Wielkością dosięgał on niemal władcy wojska. Odjął mu wieczną ofiarę i obalił miejsce jego przybytku i jego wojsko. Jako codzienną ofiarę składał występek i prawdę rzucił na ziemię. Działał zaś skutecznie i usłyszałem, gdy jeden ze świętych mówił, a drugi święty rzekł do tego, który mówił: jak długo potrwa widzenie, wieczna ofiara, zgubna nieprawość, przybytek i podeptane zastępy. On zaś powiedział do niego: jeszcze przez 2300 wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa. Wyjaśnienie wizji. Gdy ja, Daniel, oglądałem widzenie i roztrząsałem jego znaczenie, oto stanął przede mną ktoś o wyglądzie mężczyzny i usłyszałem głos ludzki nad rzeką Ulej, który wołał tymi słowami: Gabrielu, wyjaśnij mu widzenie. Podszedł więc do miejsca, gdzie stałem, a gdy przybył, przeraziłem się i padłem na twarz. I powiedział do mnie: wiedz, człowieku, że widzenie odnosi się do czasów ostatecznych. Gdy on ze mną rozmawiał, padłem oszołomiony twarzą ku ziemi. Wtedy dotknął mnie, postawił mnie na nogi i powiedział: oto oznajmię ci, co ma nastąpić przy końcu gniewu, bo widzenie dotyczy końca czasów. Baran, którego widziałeś z dwoma rogami, oznacza królów Medów i Persów. Kozioł zaś króla Jawanu, a wielki róg między jego oczami pierwszego króla. Róg zaś, który uległ złamaniu, i cztery rogi, co wyrosły w jego miejsce, to cztery królestwa, które powstaną z jego narodu. Będą jednak pozbawione jego mocy. A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne. Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i zażywał powodzenia w swych poczynaniach. Obróci w niwecz potężnych i naród świętych. Z powodu przebiegłości knowania będą skuteczne w jego ręku. Stanie się wyniosłym w sercu i niespodzianie zgotuje zagładę wielu. Powstanie przeciw najwyższemu księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony. Widzenie zaś o wieczorach i rankach, jakie opowiadano tobie, jest prawdziwe. Ty jednak widzenie okryj milczeniem, bo dotyczy ono dni odległych. Wtedy mnie, Daniela, ogarnęła niemoc i chorowałem przez wiele dni. Następnie wstałem i załatwiałem sprawy królewskie. Byłem jednak niespokojny co do widzenia, gdyż nie mogłem go zrozumieć. Proroctwo o 70 tygodniach. W pierwszym roku Dariusza z rodu Medów, syna Artaxerxesa, sprawującego władzę nad Królestwem Chaldejskim, w roku pierwszym jego panowania, ja, Daniel, dociekałem w pismach liczby lat, które objawił Jahwe prorokowi Jeremiaszowi, aby dopełniło się spustoszenie Jerozolimy przez 70 lat. Zwróciłem więc twarz do Pana Boga, oddając się modlitwie i błaganiu w postach, pokucie i popiele. Modlitwa Daniela. I modliłem się do Jahwe mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: o Panie mój, Boże wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się. Odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całego narodu kraju. Tobie, Panie, należy się sprawiedliwość, nam zaś wstyd na twarzach, jak to jest dziś. Mieszkańcom Judy i Jerozolimy oraz całemu Izraelowi, bliskim i dalekim we wszystkich krajach, do których ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali. Jahwe, wstyd na twarzach niech okrywa nas, naszych królów, naszych przywódców i naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Pan zaś nasz Bóg jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Jahwe naszego Boga, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi proroków.
Cały Izrael przekroczył Twoje prawo i pobłądził, nie słuchając Twego głosu. Spadło na nas przekleństwo poparte przysięgą, które zostało zapisane w prawie Mojżesza, sługi Bożego. Zgrzeszyliśmy bowiem przeciw Niemu. Spełnił więc swoje słowo, jakie wypowiedział przeciw nami, naszym władcom, którzy panowali nad nami, że sprowadzi na nas wielkie nieszczęście, jakiego nie było pod całym niebem, a jakie spadło na Jerozolimę. Tak jak zostało napisane w prawie Mojżesza, przyszło na nas całe to nieszczęście. Nie przebłagaliśmy Jahwe, naszego Boga, odwracając się od naszych występków i nabywając znajomości Twej prawdy. Czuwał więc Jahwe nad nieszczęściem i sprowadził je na nas, bo Jahwe, nasz Bóg, jest sprawiedliwy we wszystkich swych poczynaniach. My zaś nie usłuchaliśmy Jego głosu. A teraz, Panie, nasz Boże, który wyprowadziłeś swój naród z ziemi egipskiej mocną ręką, zyskując sobie imię, jak to jest dziś, zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawość. Panie, według Twojego miłosierdzia, niech ustanie Twój zapalczywy gniew nad Twoim miastem Jerozolimą, nad Twoją świętą górą. Bo z powodu naszych grzechów i przewinień naszych przodków stała się Jerozolima i Twój naród przedmiotem szyderstwa dla wszystkich wokół nas. Teraz zaś, Boże nasz, wysłuchaj modlitwy Twojego sługi i jego błagań i rozjaśnij swe oblicze nad świątynią, która leży zniszczona ze względu na Ciebie, Panie. Nakłoń, mój Boże, swego ucha i wysłuchaj. Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenie i miasto, nad którym wzwano Twego imienia. Albowiem nie na podstawie naszej sprawiedliwości zanosimy swe modlitwy przed Ciebie, ale ufnij w Twoje wielkie miłosierdzie. Usłysz, Panie. Odpuść, Panie. Panie, miej na uwadze i działaj niezwłocznie przez wzgląd na siebie samego, mój Boże, bo Twojego imienia wzywano nad Twym miastem i nad Twym narodem.
Wyjaśnienie proroctwa o tygodniach. Gdy jeszcze mówiłem i modliłem się, wyznając grzechy swoje, swojego narodu Izraela i składając przed moim Bogiem Jahwe swe błagania za świętą górę mojego Boga, gdy więc jeszcze wymawiałem słowa modlitwy, mąż Gabriel, którego spostrzegłem przedtem, przybył do mnie, lecąc pospiesznie, około czasu wieczornej ofiary. Przybył, rozmawiał ze mną i powiedział: Danielu, wyszedłem teraz, by ci dać całkowite zrozumienie. Gdy zacząłeś swe błagalne modlitwy, wypowiedziano słowo, ja zaś przybyłem, by cię je oznajmić. Ty jesteś bowiem mężem umiłowanym. Zwróć więc uwagę na słowo i zrozum widzenie. Ustalono 70 tygodni nad Twoim narodem i Twoim świętym miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co najświętsze. Ty zaś wiedz i rozumiej. Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do władcy pomazańca 7 tygodni i 62 tygodnie. Zostaną odbudowane dziedziniec i wał, w czasach jednak pełnych ucisku. A po 62 tygodniach pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego. Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi, a do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia. Utrwają on przymierze dla wielu przez 1 tydzień, a około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara pojednania. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie. Los narodu żydowskiego do czasów zbawienia. Wizja męża w białych szatach. W 3 roku króla perskiego Cyrusa, Danielowi, któremu nadano imię Belteszassar, zostało objawione słowo, słowo niezawodne, wielka wojna. Zrozumiał słowo, a jego sens znalazł w widzeniu. W tamtych czasach spędziłem ja, Daniel, całe 3 tygodnie wśród smutku. Nie jadłem wybornych potraw, nie brałem do ust ani mięsa, ani wina. Nie namaszczałem się aż do końca 3 tygodni. Dnia 24 pierwszego miesiąca, gdy znajdowałem się nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest nad Tygrysem, podniosłem oczy i patrzałem. Oto stał pewien człowiek ubrany w lniane szaty, a jego biodra były przepasane czystym złotem. Ciało zaś jego było podobne do Tarsiszu, jego oblicze do blasku błyskawicy.
oczy jego były jak pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi jak błysk polerowanej miedzi, a jego głos jak głos tłumu. Ja, Daniel, oglądałem tylko sam widzenie, a ludzie, którzy byli ze mną, nie widzieli zjawiska. Ogarnęło ich jednak wielkie przerażenie, tak, że uciekliby się ukryć. Tylko ja sam pozostałem, by oglądać to wielkie widzenie, lecz nie miałem siły, zmieniłem się na twarzy, opuściła mnie moc. Wtedy usłyszałem dźwięk jego słów, a na dźwięk jego słów upadłem oszołomiony twarzą ku ziemi. Ale oto dotknęła mnie ręka i wprawiła w drżenie moje kolana i dłonie moich rąk. I rzekł do mnie: Danielu umiłowany, uważaj na słowa, które mówię, i wstań, ponieważ teraz wysłano mnie do ciebie. Gdy on mówił do mnie te słowa, drżąc powstałem. Powiedział więc do mnie: nie bój się, Danielu. Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane. Ja zaś przybyłem z powodu twoich słów. Lecz książę Królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów. Przyszedłem, by udzielić ci zrozumienia tego, co spotka twój naród przy końcu dni. Bo jest to znów widzenie na te dni. Gdy on jeszcze mówił do mnie te słowa, skierowałem twarz ku ziemi i oniemiałem. A oto jakby postać ludzka dotknęła moich warg. Otworzyłem więc usta i mówiłem do tego, który stał przede mną: Panie mój, gdy miałem widzenie, ogarnęły mnie boleści i opadłem z sił. Jakże więc może taki sługa mojego Pana mówić tu z Panem moim, skoro nie ma teraz siły i oddech we mnie ustaje? Powtórnie dotknął mnie ten, który podobny był do człowieka, umacniając mnie. Potem powiedział: nie lękaj się, mężu umiłowany, pokój tobie, bądź pełen mocy. Gdy on jeszcze rozmawiał ze mną, nabrałem sił, mówiąc: niech mój Pan mówi, bo mnie wzmocniłeś. I powiedział: czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Jednak oznajmię tobie to, co zostało napisane w Księdze Prawdy. Teraz muszę znów walczyć z księciem Persów, a gdy skończę, wówczas nadejdzie książę Jawanu. Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim, z wyjątkiem waszego księcia Michała, który stoi, począwszy od pierwszego roku Dariusza Meda, jako wzmocnienie dla mnie i obrona. Wojny w Palestynie w okresie helleńskim. Teraz oznajmię tobie prawdę. Powstanie jeszcze trzech królów Persji, a czwarty zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy. A gdy stanie się potężny z powodu swego bogactwa, poderwie wszystkich przeciw królestwu Jawanu. Wtedy wystąpi potężny król i będzie panował nad wielkim królestwem, postępując według swego upodobania. Gdy tylko wystąpi, ulegnie jego państwo upadkowi i podziałowi na cztery wiatry nieba, jednak nie między jego potomków. Nie będą nim rządzić tak, jak on rządził, ponieważ jego królestwo zostanie zniszczone i przypadnie w udziale nie im, lecz innym. A król z południa wzrośnie w potęgę, lecz jeden z jego książąt przewyższy go siłą i zapanuje nad państwem większym niż jego własne. Po kilku latach połączą się oni i córka króla południa przybędzie do króla północy, by zaprowadzić zgodę. Lecz moc jego nie utrzyma się. Zostaną wydani ona, ci, którzy ją popierają, jej dziecko i ten, co się nim opiekuje. W owych czasach powstanie na jego miejsce potomek z jej linii i wyruszy przeciw wojsku, wkroczy do twierdzy króla północy, będzie rządził nimi i wzrośnie w potęgę. Zabierze także do Egiptu ich bogów wraz z ich podobiznami, wraz z ich drogocennymi przedmiotami oraz srebro i złoto. Następnie odstąpi od króla północy na szereg lat. Ten zaś wkroczy do państwa króla południa, lecz wróci do swego kraju. Jego synowie uzbroją się i zgromadzą wielkie mnóstwo wojska. On zaś nadejdzie z siłą, zaleje i poczyni postępy. Powstanie i dotrze aż do jego twierdzy. Król zaś południa zawrze gniewem i wyruszy, by walczyć z królem północy, który przeciwstawi mu wielkie mnóstwo. Jednak mnóstwo to wpadnie w jego ręce. Mnóstwo to zostanie zniszczone, serce zaś jego uniesie się pychą. Powali dziesiątki tysięcy, lecz nie umocni się. I znów powstanie król północy i wystawi większe mnóstwo niż poprzednio.
gdy nadejdzie kres czasów, wyruszy z mocą i wielkim wojskiem oraz taborem. W owych czasach wielu wystąpi przeciw królowi południa, synowie zaś gwałtowników twego ludu powstaną, by wypełnić widzenie, ale upadną. A król północy nadciągnie i usypie wał i zdobędzie warowne miasto. Siły zaś południa nie wytrzymają, a naród jego wybrany nie będzie miał siły, by stawić opór. Ten, który pójdzie przeciw niemu, będzie postępował według swego upodobania i nikt nie zdoła mu się przeciwstawić. Utrzyma się we wspaniałym kraju, a ręka jego posieje spustoszenie. I będzie się usilnie starał zdobyć całe jego królestwo. Potem uczyni z nim zgodę, dając mu jedną z niewiast, by je zniszczyć. Ale nie dokona tego, ani mu się nie uda. Zwróci więc swój wzrok ku wyspom i zdobędzie ich wiele. Ale władca położy kres jego zniewadze, tak że nie będzie mógł odpowiedzieć swoją zniewagą. Zwróci swój wzrok ku twierdzom swego kraju. Zachwieje się jednak, upadnie i zniknie zupełnie. Walki za Antiocha IV Epifanesa. Na jego miejsce wystąpi ten, co pośle poborce daniny na upiększenie królestwa, ale po kilku dniach zostanie obalony, choć nie publicznie ani w wyniku wojny. Po nim zaś wystąpi ten, którym wzgardzono i nie dano mu królewskiej godności. Nadejdzie potajemnie i opanuje królestwo przez intrygi. Siły doznają od niego porażki i zostaną zniszczone, także książę przymierza. Od chwili zawarcia przymierza z nim będzie postępował zdradliwie, nadejdzie i okaże się silnym wśród garstki ludzi. Niespodzianie wkroczy do najbogatszych krain i będzie czynił to, czego nie czynił jego ojciec ani przodkowie. Łupy, zdobycze i mienie rozdzieli między nich. Będzie obmyślał plany przeciw warowniom, ale do czasu. Będzie pobudzał swą siłę i serce przeciw królowi południa z wielką mocą. Król zaś południa będzie się zbroił na wojnę, zbierając wielkie i potężne wojsko, ale nie zazna powodzenia, ponieważ będą knuć złe zamiary przeciw niemu. Ci, którzy jedli z jego stołu, zmiażdżą go, wojsko zaś jego ulegnie rozproszeniu, wielu padnie zabitych. Obaj zaś królowie, mając serca skłonne ku złemu, przy jednym stole będą mówić kłamstwo, nie osiągną jednak nic, ponieważ nie nadszedł jeszcze kres ustalonego czasu. Powróci więc do swego kraju z wielkim łupem, a jego serce będzie przeciwne świętemu przymierzu. Będzie działał i wróci do swego kraju. Gdy nadejdzie czas, wpadnie znów do kraju południowego, lecz nie powiedzie mu się drugim razem tak jak poprzednio. Wystąpią przeciw niemu kitejskie okręty, popadnie w rozterkę i zawróci pełen gniewu przeciw świętemu przymierzu. I znów zwróci uwagę na tych, co opuścili święte przymierze. Siły jego wystąpią, by zbezcześcić świątynię twierdzę, wstrzymają stałą ofiarę i uczynią tam ohydę ziejącą pustką. Tych zaś, co przestępują przymierze, nakłoni do przewrotności pochlebstwami. Jednak ludzie, którzy znają swego Boga, wytrwają i będą działali. Mędrcy ludu ułatwią zrozumienie wielu. Polegną jednakże od miecza i ognia, w więzieniach i przez łupiestwa do pewnego czasu. Gdy oni będą upadać, nieliczni pospieszą im z pomocą, a wielu przyłączy się do nich podstępnie. Spośród mędrców niektórzy upadną, by dokonać wśród nich oczyszczenia, obmyć i wybielić aż do ostatecznego czasu. Jeszcze bowiem nadejdzie ustalony czas. Król będzie działał według swego upodobania, uczyni się wyniosłym, będzie się wywyższał ponad wszystkich bogów. Przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne i dozna powodzenia aż do wypełnienia gniewu, bowiem to, co zostało postanowione, dokona się. Nie będzie czcił bogów swoich przodków, ani ulubieńca kobiet, ani żadnego innego boga nie będzie poważał. Wobec wszystkich będzie okazywał się wielki. Zamiast tego będzie czcił Boga twierdz, Boga, którego nie znali jego przodkowie. Będzie czcił złotem i srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami. Wystąpi przeciw warownym zamkom z obcym Bogiem. Tych zaś, którzy go uznają, obdarzy zaszczytem, czyniąc ich władcami nad wieloma, a jako zapłatę będzie rozdzielał ziemię. A w czasie ostatnim zetrze się z nim król południa. Król północy uderzy na niego rydwanami, jazdą i licznymi okrętami. Wkroczy do krajów, zaleje je i przejdzie.
kroczy następnie do wspaniałego kraju, a wielu polegnie. Te tylko kraje ujdą jego ręki, Edom, Moab i główna część Ammonitów. Wyciągnie zaś rękę po kraje, nie zdoła ujść ziemia egipska. Opanuje skarby złota i srebra oraz wszystkie kosztowności egipskie. Libijczycy i Kuszyci będą szli za nim. Wieści ze wschodu i północy napełnią go przerażeniem. Wyprawi się więc z wielkim gniewem, by wielu zgładzić i zgubić. Rozbije namioty swojej kwatery między morzem i górą świętej wspaniałości. Dojdzie do swego końca, ale nikt mu nie przyjdzie z pomocą. Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych. W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się. Jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza. Znaczenie zapieczętowanych słów. Wtedy ja, Daniel, ujrzałem, jak dwóch innych ludzi stało, jeden na brzegu po tej stronie rzeki, drugi na brzegu po tamtej stronie rzeki. Powiedziałem do męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki: jak długo jeszcze do końca tych przedziwnych rzeczy? I usłyszałem męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki. Podniósł on prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na wiecznie żyjącego: do czasu, czasów i połowy czasu. To wszystko dokona się, kiedy dobiegnie końca moc niszczyciela świętego narodu. Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem. Powiedziałem więc: Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego? On zaś odpowiedział: idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wywieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A do czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką. Upłynie 1290 dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka 1335 dni. Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a powstaniesz, by otrzymać swój los przy końcu dni. Dodatki. Opowiadanie o Zuzannie. W Babilonie mieszkał pewien mąż imieniem Joakim. Wziął on żonę imieniem Zuzanna, córkę Hilkiasza. Była ona bardzo piękna i bogobojna. Rodzice jej byli sprawiedliwi i wychowali swą córkę zgodnie z prawem Mojżesza. Joakim zaś był bardzo bogaty i posiadał ogród przyległy do swego domu. Przychodziło do niego wielu Żydów, ponieważ odznaczał się większą powagą niż inni. W tym roku wybrano spośród ludu dwóch starców na sędziów. Należeli oni do tych, o których powiedział Pan: wyszła nieprawość spośród sędziów starców z Babilonu, którzy uchodzili tylko za kierowników narodu. Ludzie ci bywali często w domu Joakima, a wszyscy ci, którzy prowadzili spór sądowy, przychodzili do nich. Gdy zaś koło południa odchodzili ludzie, Zuzanna udawała się na przechadzkę po ogrodzie swego męża. Obaj starcy widywali ją codziennie, gdy udawała się na przechadzkę, i zaczęli jej pożądać. Zatracili swój rozsądek i odwrócili swe oczy, nie spoglądając więcej ku niebu i nie zwracając uwagi na sprawiedliwe sądy. Obaj zostali opanowani tym pożądaniem, ale ukrywali wzajemnie przed sobą tę udrękę. Wstydzili się bowiem przyznać do swego pożądania, by z nią obcować. Tak więc codziennie starali się usilnie ją zobaczyć. Pewnego razu powiedział jeden do drugiego: wracajmy do domu, bo już pora obiadowa. Rozeszli się więc każdy w swoją stronę. Obaj jednak zawrócili z drogi i spotkali się na tym samym miejscu. Dopytując się wzajemnie o przyczynę powrotu, przyznali się do swej żądzy. Wtedy omówili wspólnie porę, kiedy będą mogli ją spotkać samą. Oczekiwali więc sposobności. Pewnego dnia wyszła Zuzanna, jak w poprzednich dniach, jedynie w towarzystwie dwóch dziewcząt
chcąc się wykąpać w ogrodzie. Był bowiem upał. Nie było tam nikogo z wyjątkiem dwóch starców, którzy z ukrycia jej się przyglądali. Powiedziała do dziewcząt: przynieście mi olejek i wonności, a drzwi ogrodu zamknijcie, abym się mogła wykąpać. Uczyniły, jak powiedziała, i zamknąwszy drzwi ogrodu, wyszły bocznymi drzwiami, by przynieść to, co im rozkazano. Nie dostrzegły zaś starców, ponieważ się ukryli. Gdy tylko dziewczęta odeszły, obaj starcy powstali i podbiegli do niej, mówiąc: oto drzwi ogrodu są zamknięte i nikt nas nie widzi, my zaś pożądamy ciebie. Toteż zgódź się obcować z nami. W przeciwnym razie zaświadczymy przeciw tobie, że był z tobą młodzieniec i dlatego odesłałaś od siebie dziewczęta. Westchnęła Zuzanna i powiedziała: jestem w trudnym ze wszystkich stron położeniu. Jeżeli to uczynię, zasługuję na śmierć. Jeżeli zaś nie uczynię, nie ujdę waszych rąk. Wolę jednak niewinna wpaść w wasze ręce, niż zgrzeszyć wobec pana. Zawołała więc Zuzanna bardzo głośno. Krzyknęli także dwaj starcy przeciw niej. Jeden z nich pobiegł otworzyć drzwi ogrodu. Gdy domownicy usłyszeli krzyk w ogrodzie, pobiegli przez boczne drzwi, by zobaczyć, co się stało. Skoro starcy opowiedzieli swoje, słudzy zmieszali się bardzo. Nigdy bowiem nie mówiono takich rzeczy o Zuzannie. Następnego dnia, gdy zebrał się lud u jej męża Joakima, przybyli dwaj starcy pełni niegodziwych zamiarów przeciw Zuzannie, by ją wydać na śmierć. Powiedzieli więc do ludu: poślijcie po Zuzannę córkę Hilkiasza, która jest żoną Joakima. Zawołano ją. Przyszła więc ze swymi rodzicami, dziećmi i wszystkimi swymi krewnymi. Była zaś Zuzanna delikatna i bardzo piękna. Ponieważ była zasłonięta, przeniewielcy kazali jej zdjąć zasłonę, by nasycić się jej pięknością. Wszyscy jej bliscy oraz ci, którzy ją widzieli, płakali. Dwaj sędziowie, powstawszy, włożyli ręce na jej głowę. Ona zaś płacząc spoglądała ku niebu, bo serce jej było pełne ufności w Panu. Starcy powiedzieli: gdy przechadzaliśmy się sami w ogrodzie, ona wyszła wraz z dwoma dziewczętami, zamknęła drzwi ogrodu i odesłała dziewczęta. Przyszedł zaś do niej młodzieniec, który był ukryty i położył się z nią. Znajdując się na końcu ogrodu i widząc nieprawość, podbiegliśmy do nich. Widzieliśmy ich razem, ale jego nie mogliśmy pochwycić, bo był silniejszy od nas i otworzywszy drzwi, rzucił się do ucieczki. Gdy zaś pochwyciliśmy ją, pytając, kim był młodzieniec, nie chciała nam powiedzieć. Takie jest nasze oskarżenie. Zgromadzenie dało im wiarę jako starszym ludu i sędziom. Skazano ją na karę śmierci. Wtedy Zuzanna zawołała donośnym głosem: wiekuisty Boże, który poznajesz to, co jest ukryte i wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mnie ci złośliwie obwiniają. A Pan wysłuchał jej głosu. Gdy ją prowadzono na stracenie, wzbudził Bóg Świętego Ducha w młodzieńcu imieniem Daniel. Zawołał on donośnym głosem: jestem czysty od jej krwi. Cały zaś lud zwrócił się do niego, mówiąc: co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś? On zaś, powstawszy wśród nich, powiedział: czy tak bardzo jesteście nierozumni, synowie Izraela, że skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie obwinili. Cały lud powrócił śpiesznie. Starcy zaś powiedzieli: usiądź tu wśród nas i wyjaśnij nam, bo tobie dał Bóg przywilej starszeństwa. Daniel powiedział do nich: oddzielcie ich jednego daleko od drugiego, a osądzę ich. Gdy zaś zostali oddzieleni od siebie, zawołał jednego z nich i powiedział do niego: zestarzałeś się w przewrotności, a teraz wychodzą na jaw twe grzechy, jakie poprzednio popełniałeś, wydając niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych i uwalniałeś winnych, chociaż Pan powiedział: nie przyczynisz się do śmierci niewinnego i sprawiedliwego. Teraz więc, jeśli ją rzeczywiście widziałeś, powiedz, pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących ze sobą. On zaś powiedział: pod lentyszkiem. Daniel odrzekł: dobrze, skłamałeś na swoją własną zgubę. Już bowiem anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na ciebie, by cię rozedrzeć na dwoje. Odesławszy go, rozkazał przyprowadzić drugiego i powiedział do niego: potomku kananejski, a nie judzki, piękność sprowadziła cię na bezdroża, a żądza uczyniła twe serce przewrotnym. Tak postępowaliście z córkami izraelskimi, one zaś, bojąc się, obcowały z wami. Córka judzka jednak nie zgodziła się na waszą nieprawość. Powiedz mi więc teraz, pod jakim drzewem spotkałeś ich obcujących ze sobą? On zaś powiedział, pod dębem. Wtedy Daniel powiedział do niego, dobrze, skłamałeś i ty na swoją własną zgubę. Czeka bowiem anioł Boży z mieczem w ręku, by rozciąć cię na dwoje, by was wytępić. Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w nim nadzieję. Zwrócili się następnie przeciw obu starcom, ponieważ Daniel wykazał na podstawie ich własnych słów nieprawdziwość oskarżenia. Postąpiono z nimi według miary zła wyrządzonego przez nich bliźnim, zabijając ich według prawa mojżeszowego. W dniu tym ocalono niewinną krew. Hilkiasz zaś i jego żona wychwalali Boga z powodu swej córki Zuzanny. Czynili to wraz z jej mężem Joakimem i wszystkimi krewnymi, ponieważ nie znaleziono w niej nic hańbiącego. A Daniel od tego dnia i na przyszłość zasłynął wśród ludu jako wielki. Oszukańczy kult Bela. Król Astiages połączył się ze swymi przodkami, a panowanie objął Pers Cyrus. Daniel był zaufanym króla i przewyższał znaczeniem wszystkich jego przyjaciół. Babilończycy zaś czcili bożka imieniem Bel. Składano mu co dzień 12 miar najczystszej mąki, 40 owiec i 6 stągwi wina. Czcił go też król i udawał się codziennie, by mu oddawać pokłon. Daniel zaś czcił swojego Boga. Powiedział do niego król, dlaczego nie oddajesz pokłonu Belowi? On zaś odrzekł, bo nie oddaję czci bożkom uczynionym rękami, lecz Bogu żyjącemu, który stworzył niebo i ziemię oraz sprawuje władzę nad wszystkimi istotami. Powiedział mu więc król, uważasz, że Bel nie jest Bogiem żyjącym? Czy nie wiesz, ile zjada i wypija codziennie? Daniel odpowiedział z uśmiechem, nie łudź się królu, jest on w środku z gliny, a na wierzchu z miedzi i nigdy nie jadł, ani nie pił. Rozgniewany król wezwał swych kapłanów i powiedział do nich, jeśli mi nie powiecie, kto zjada te ofiary, umrzecie. Jeśli zaś udowodnicie, że Bel je zjada, umrze Daniel, bo zbluźnił Belowi. Wtedy Daniel powiedział do króla, niech się stanie, jak powiedziałeś. Kapłanów zaś było 70, nie licząc kobiet i dzieci. Udał się więc król z Danielem do świątyni Bela. Kapłani Bela powiedzieli, oto my odchodzimy, ty zaś królu przygotuj pożywienie, zmieszaj wino i postaw. Następnie zamknij drzwi i opieczętuj swym sygnetem. Gdy przyjdziesz rano i nie stwierdzisz, że Bel spożył wszystko, umrzemy my, w przeciwnym zaś razie niech umrze Daniel, który nas oczernił. Nie niepokoili się oni, ponieważ zrobili pod stołem ofiarnym tajemne wejście, którym stale wchodzili i zjadali wszystko. Gdy więc oni wyszli, przygotował król pożywienie dla Bela. A Daniel polecił sługom przynieść popiół i rozsypać po całej świątyni w obecności samego tylko króla. Wyszedłszy, zamknęli drzwi, zapieczętowali królewskim sygnetem i oddalili się. Kapłani zaś przyszli jak zwykle nocą wraz z żonami i swymi dziećmi, zjedli wszystko i wypili. Król wstał o świcie i Daniel wraz z nim. Król powiedział, Danielu, czy pieczęcie są nienaruszone? On zaś odrzekł. Są nienaruszone, królu. Gdy tylko otworzono drzwi, spojrzał król na stół ofiarny i zawołał bardzo głośno. Jesteś wielki, Belu, i nie ma w tobie najmniejszej zdrady. Daniel jednak uśmiechnął się i powstrzymał króla od wejścia do wnętrza, mówiąc, spójrz tylko na posadzkę, zobacz, czyje to są ślady. Król zaś powiedział, widzę ślady mężczyzn, kobiet i dzieci. Wtedy rozgniewany król kazał pochwycić kapłanów, żony ich i dzieci, i pokazali mu tajemne wejście, przez które wchodzili i spożywali to, co było na stole. Król więc kazał ich zabić, Bela zaś wydał Danielowi, który go zniszczył wraz z jego świątynią. Opowiadanie o wężu. Był wielki wąż i czcili go Babilończycy. Król zaś powiedział do Daniela, nie możesz już powiedzieć, że to nie jest Bóg żyjący, i oddawał mu pokłon. Daniel odpowiedział, Panu, mojemu Bogu będę oddawał pokłon, bo On jest Bogiem żywym. Ty zaś, królu, daj mi upoważnienia, zabiję węża bez pomocy miecza i pałki. I powiedział król, daję ci je. Wziął więc Daniel smołę, łój i włosie i ugniótł z nich placki, wrzucając do paszczy węża. Po zjedzeniu ich wąż pękł, on zaś rzekł, zobaczcie, co czciliście. Gdy usłyszeli o tym Babilończycy, ogarnęło ich wielkie oburzenie i zgromadzili się przeciw królowi, mówiąc: król stał się Żydem, Bela pozwolił rozbić, węża zabić, a kapłanów pomordować. Poszedłszy do króla, powiedzieli: wydaj nam Daniela, w przeciwnym razie zabijemy ciebie i twoich domowników. Spostrzegł król, że nastają bardzo na niego i z konieczności wydał im Daniela. Ci zaś wrzucili go do jamy lwów, gdzie przebywał przez 6 dni. Było zaś w jamie 7 lwów i dawano im 2 ciała ludzkie i 2 owce dziennie. Wówczas jednak nie dano im nic, by pożarły Daniela. W Judei zaś był prorok Habakuk. Przygotował on polewkę i rozdrobił chleb w naczyniu i poszedł na pole, by zanieść to żniwiarzom. Anioł pański odezwał się do Habakuka: zanieś posiłek, jaki masz Danielowi, do Babilonu, do jamy lwów. Habakuk odpowiedział: panie, nie widziałem nigdy Babilonu, ani nie znam jamy lwów. Ujął go więc anioł za szczyt głowy i niosąc za włosy jego głowy, przeniósł do Babilonu na skraj jamy z prędkością wiatru. Zawołał Habakuk: Danielu, Danielu, weź posiłek, który ci Bóg przysyła. Daniel zaś powiedział: Boże, pamiętałeś o mnie i nie opuściłeś tych, którzy cię kochają. Powstawszy zaś Daniel jadł. Anioł Boży przeniósł natychmiast Habakuka w poprzednie miejsce. A król przyszedł 7. dnia, by opłakiwać Daniela. Przyszedł więc do jamy i ujrzał Daniela siedzącego. Wtedy zawołał donośnym głosem: wielkim jesteś, Panie Boże Daniela, i nie ma żadnego Boga prócz ciebie. Polecił go wydobyć, tych zaś, którzy chcieli jego zguby, kazał wrzucić do jaskini. Zostali oni natychmiast w jego obecności pożarci. Koniec księgi Daniela.